stacja.
I witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy poniedziałek, 16 maja. Witam się z wami, Marek Zemsta.
I Marcin Hugo Kraśnicki dzisiaj. Nowe tło. Cześć.
Tak, to jest ten tydzień, w którym Ukraina wygrała Eurowizję. Jeżeli ktoś oglądał, brawo, gratulujemy.
To oznacza, że tam wartości artystyczne mają znaczenie najważniejsze i najwyższe.
No właśnie. I wielka drama też była, ponieważ Polska dała 12 punktów Ukrainie, a Ukraina nie dała nawet jednego punktu Polsce. Nawet jednego, zero dostaliśmy. I jak oni śmieli śmieć nam nie dać punktu, mimo że tak im bardzo pomagamy. I to nawet czytałem, że nawet Ukraińcy są oburzeni na swoich jurorów i mówią, że to hańba, że napluli Polakom w twarz, że powinno się tych ludzi w ogóle pod sąd postawić i tym żyje świat. Ale my dzisiaj powiemy o czymś zupełnie innym i miejmy nadzieję, że również was to bardziej interesuje i za chwilę lecimy z naszymi newsami. Będzie można również dzwonić, tak jak zawsze, co tydzień w poniedziałek po 21. Zaczynamy.
Na przykład o trawie, no to lej, lecimy.
A wy słuchacie kontestacji. Kontestacja to jest takie radio, które nadaje co tydzień na żywo i do którego można sobie zadzwonić, można sobie powiedzieć, co wam leży na sercu. Można nam narzucać, że źle mówimy bzdury, że w ogóle to nie jest tak. Można również opowiedzieć jakąś historię, która was w życiu spotkała, coś ciekawego. Można również powiedzieć, zapytać o radę, na przykład sercową, również odpowiadamy. Także zadzwoń kontestacja.com, to jest miejsce, gdzie należy wejść. Tam się pojawi taka stronka, gdzie można się połączyć i z Androida, i z iOS-a, i z komputera takiego, jednego, drugiego. Wszystko generalnie działa, bo to jest przez przeglądarkę. Nie trzeba się rejestrować, można udostępnić mikrofon, można udostępnić kamerę, przetestować to i już wchodzicie i świetnie się z nami słyszycie, widzimy was i możemy sobie porozmawiać. To jest takie narzędzie, które stosujemy, więc ono się świetnie sprawdza i zapraszamy was do tego, żeby to robić. Więc myślę, że możemy zaczynać z tym. Aha, jeszcze możemy powiedzieć oczywiście o napiwkach. Napiwki.kontestacja.com. Jakby ktoś zapamiętał, te adresy będą się na dole wyświetlać. Jeśli chcecie rzucić tam napiwek, to właśnie pod tym adresem znajduje się możliwość i tam też SMS-em, chociaż najlepiej oczywiście jakiś szybki przelew, bo najtaniej. I blik też działa, karty też działają. Można parę złotych na koszty. I na przykład tak ktoś wrzucił ostatnio.
Kontestacja. Luki, 10 zł. Ok, boomer z buźka mrugająca okiem.
No i dał nam 10 zł, ale ktoś tam dał wcześniej 25 zł i zdarzali się bardziej hojni darczyńcy. Tutaj możecie ich zobaczyć. Oni tutaj się pojawiają na tej stronie, na którym bardzo dziękujemy, bo to nam pozwala opłacać właśnie niezbędne serwery i software.
Tak jest, także jakbyście nie mieli z kim i ani z czym spędzić wieczora, to zostańcie z nami. Dobra, słuchaj, lecimy, ponieważ w najbliższy weekend, ponieważ zbliża się już majówka, jest za nami, ale to już właściwie ciepło jest, już wszyscy właściwie się opieprzają, wakacjami żyją, więc wojsko również zorganizuje 32 pikniki wojskowe w najbliższy weekend. O, nie powinienem tego przełączać. 32 pikniki wojskowe. Jakby ktoś był zainteresowany, to taki przyglądał się wojnie na Ukrainie i pomyślał, a też chcę tak walczyć, też chcę tak, żeby do mnie strzelali, albo żebym ja strzelał do innych, to odpalona zostanie właśnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. No i powiem ci szczerze, że no za moich czasów i za twoich też prawdopodobnie, nie, za moich na pewno, za twoich częściowo, no była obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa i strasznie się nie mogę przyzwyczaić do tego stwierdzenia, że to jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. No niemniej, jeżeli ktoś by się na to pisał, no to kontestacja nie tylko bawi, ale i uczy, więc informujemy was o tym, że jak ktoś jest chętny, to składa się taka dobrowolna służba wojskowa ze zmiesięcznego szkolenia w jednostce wojskowej, ale potem zakończone przysięgą, tak, ale następnie będzie 11-miesięczne przez szkolenie specjalistyczne. Nie wiem, czy się różni podstawowe od specjalistycznego. W każdym razie będzie jedno i drugie, będzie to trwało rok. Czyli tak jak nas musieliśmy studiować, niektórzy niestety, niektórzy na szczęście, bo nas na rok chcieli wziąć do wojska, to teraz można to zrobić całkiem dobrowolnie, tylko że u nas nie płacili za bardzo. A tutaj to się tym różni. Taki drobny...
No brawo.
Szczegół, że to jest 4,5 tysiąca. Nie mam tutaj napisane, czy brutto, czy netto, więc domniemywam, że brutto.
No ale w tym wieku raczej będziesz, wiesz, jeszcze podlegał po tą ulgę do 26 lat, więc pewnie to będzie prawie, że to samo.
No, znaczy, ale możesz się zgłosić oczywiście, teoretycznie w dowolnym wieku można się zgłosić. No i będziesz miał prawo do urlopu wypoczynkowego. No normalnie po prostu jak podejście rynkowe, bym rzekł nawet. Powiedziałbym, że odważyłbym się użyć takie słowo, że jak podejście rynkowe. Co ciekawe, to jest nie tylko, że tam 4,5 tysiąca brutto, czyli minus podatki, wszystkie ZUS-y, SRUS-y i tak dalej, ale będziesz miał zapewnione zakwaterowanie, przecież wyżywienie, no mundur, czyli ubiór, ekwipunek i ubezpieczenie, to nie wiem w jakiej formie, no ale powiedzmy, że no, normalnie pracodawca rzadko ci zapewnia jednak zakwaterowanie i wyżywienie.
No, skoro nie potrzebujesz, bo cię i tak przegonię tam na wszystkie strony.
Tak jest, nie musisz. Fitness jest też w cenie właściwie, można by powiedzieć. No na basen można nie liczyć, sauny raczej nie ma, ale no mimo wszystko liczba plusów zdecydowanie przekracza liczbę minusów w tym przypadku.
Crossfit, o, może ktoś powie, jaka to jest forma najbardziej pasuje, czy crossfit, czy kalistenika, o któryś z tych pewnie.
No tam będzie troszkę, myślę, że, znaczy nie wiem jak to było, czy będzie w pakiecie też, że będą cię bić starsi wiekiem na przykład, znaczy starsi służbą właściwie i będą ci kazać myć kible szczoteczką i chodzić po wódkę przez dziurę w płocie, to być może to z moich czasów, być może to już wszystko przeminęło, więc może cię to nie czeka, ale co ważne, tu jest jeszcze jeden ważny punkt, będzie można przerwać tą służbę w dowolnym momencie i tu mnie zdziwili.
To już jest naprawdę plus. To raczej chyba nie będą męczyli w takiej sytuacji.
Więc właśnie, będzie można sobie niby odejść. Znaczy tak przynajmniej jest w założeniach. No i tutaj się zdziwiłem, no bo nawet te takie no, z jednostki z różnych takich armii, które bardziej wygrywają niż przegrywają, to są takie kontrakty dłuższe. Znaczy to nie jest tak, że sobie zawierasz kontrakt z terminem wypowiedzenia, nie? Że jutro mam termin wypowiedzenia albo miesięczny, albo coś takiego, tylko tam zawierasz kontrakt sobie wieloletnie, no i nie ma przebacz. Armia w ciebie inwestuje, więc musisz się zwrócić. No więc jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł na spędzenie najbliższego roku życia, to warto rozważyć i być może da to nawet postrzelać. Ja pamiętam, że w starym wojsku to tak się raczej się nie strzelało za bardzo, raczej się głównie biegało, ale to może nawet teraz po tych inwestycjach ostatnich, jak wiemy, to zdaje się 3% PKB ma być inwestowane w armię, to być może nawet po tych wszystkich korupcjogennych kontraktach, które jak przejdą te wszystkie kontrakty, to może nawet na amunicję wystarczy. Zobaczymy i na benzynę do aut, kto wie. W Rosji nie wystarczyło, no ale być może u nas nie jest aż tak duża korupcja, może jest przynajmniej o połowę mniejsza. Więc kontestacja poleca wojsko tym razem.
Dobra, słuchamy, bo mamy, słuchajcie, słuchaczkę, witamy cię.
Witam, słychać mnie?
Tak, słyszymy cię.
Zazwyczaj dzwonię na końcu, to dzisiaj zadzwonię na początku i odniosę się do tych dwóch wstępnych newsów i poruszę jeden temat, który będzie chyba kijem w mrowisko trochę.
Dawaj.
Więc zacznijmy trochę od tej Eurowizji nieszczęsnej, ponieważ sobie złośliwie pomyślałam, że pod kątem rozmów, które ostatnio odbyłam z ludźmi mającymi okazję współpracować z Ukraińcami pod różnym względem, to właściwie pokazuje pewien jednak charakter narodowy ich stosunek do Polaków. Oczywiście, żeby ich usprawiedliwić, ponoć na czele komisji ukraińskiej dającej głos stoi Władimir Bodarenko, który jest członkiem Warner Bros. Rosja i tak naprawdę jest Rosjaninem, więc jakby część ludzi twierdzi, że nie dostaliśmy tych punktów, ponieważ to de facto Rosjanin przyznawał punkty i to on rządził tymi punktami, żeby ich obronić. Odniosę się do służby wojskowej. Tak, słucham cię, Hugo.
No, ruscy agenci w Eurowizji. Znaczy ja rozumiem, że budżet wojska rosyjskiego starczył tylko, żeby agenta umieścić w Eurowizji. Już to...
No, także ja zawsze jak typowy adwokat diabła, z jednej strony Ukraińcy, może jest jakiś charakter narodowy pod tytułem kochamy was, a jednak nie kochamy, a może to jest rzeczywiście Rosjanin i agent rosyjski, który tak zadecydował, żebyśmy tak myśleli, że oni są tacy źli i wstrętni i nas nie lubią.
No na pewno dużo powodowało właśnie takie jego tarcia i tutaj hejtu wewnętrznego na różnych stronach. Na pewno to się udało.
Więc to tutaj to jest do dyskusji. Natomiast do tej służby wojskowej, to chciałam zwrócić uwagę na coś i tutaj, ponieważ macie głównie mężczyzn jako słuchaczy, to może mi panowie to wytłumaczą, ponieważ ja znam trzy przypadki. Trzy przypadki. Jeden to jest mi bliski człowiek, który mając lat 20 parę, za czasów obowiązkowej służby wojskowej, bo rocznik 75, no był na studiach, bardzo się cieszył, że do tej służby wojskowej nie poszedł, ale dostał taką kategorię, że mógł. Strasznie chciał zostać terytorialcem i jest bardzo niezadowolony, że go jednak nie wzięli na tego terytorialca. Drugi pan ma lat 50 chyba jeden, jest strasznie oburzony, że nie wzięliby go teraz do wojska, ponieważ kiedyś dostał tam kategorię C, czy tam jakąś taką, bo był strasznie pochorowany i wtedy chyba walczył pewnie o tą kategorię, a teraz mając lat 50 by chętnie powalczył. I trzeci to jest też człowiek, który uczył mnie strzelać i też jakby nie był fanem pójścia do wojska i zrobił wszystko, żeby do tego wojska nie pójść, łącznie z tym, że studiował. Natomiast w tej chwili jest mocno militarny i mocno zapatrzony w militaryzm i pewnie nawet chciałby pójść gdzieś do armii, więc może też tak jest, że ta dobrowolna służba wojskowa to będzie strzał w dziesiątkę dla panów, którzy nie byli w wojsku i nagle wydorośleli do tego aktu patriotyzmu. Wiem, wredna jestem i sobie tutaj żartuję. Ja myślę, że raczej chłopcy chcą zrealizować jakieś swoje marzenie, bo znam też jednego chłopca, który, ponieważ go nie wzięli do polskiej armii, bo dostał nie taką jak trzeba kategorię, bo miał problemy troszkę psychiczne, to poszedł do Legii Cudzoziemskiej i słuchajcie, rozbrajał miny w Afganistanie. Więc można. Więc to jest takie pytanie do panów. Czy to tak jest, że z wiekiem wam się tak robi, że chcecie iść do wojska, czy postrzelać sobie? Nie wiem. No i trzeci temat, to jest temat Ukraińców, którego pewnie już nie chcecie poruszać. To jest ostatnio odbyłam chyba dwie ciekawe rozmowy, które mnie troszeczkę zaszokowały. To są rozmowy ludzi, jedna dziewczyna prowadzi agencję pracy i współpracuje mocno z Ukraińcami. I widzi mnóstwo patologii w tym przyznawaniu im 300+, bo oni dostają też 300+ na wejście i przyznawaniu im 500+. I fakt, że oni się naprawdę nie garną do pracy, bo bardzo wiele kobiet, które tu przyjechało, to są żony żołnierzy, które mają po prostu, no żołnierze mają duże uposażenie i one nie chcą pracować. Robią też coś takiego, że teoretycznie nie wolno im wyjechać z Polski, ale one biorą 500+, wyjeżdżają z Polski na 2 tygodnie, wracają, nikt tego de facto nie sprawdza. Natomiast jeszcze bardziej przerażająca była taka informacja, którą dotrzymałam od innej dziewczyny, która pracuje z Ukrainkami, ma salon urody i one jej powiedziały, głupi jesteście, żaden Ukrainiec by drugiego Ukraińca pod dach nie przyjął. Wy znacie Polaków, my znamy Ukraińców. I to tyle jako puenta. Może się ktoś odniesie.
Jasne. Hugo, też do któregoś z tych tematów, czy...
No właśnie, ale do tego może drugiego, ze służbą wojskową. Myślę, że jak najbardziej. Znaczy, że ja sądzę, że mężczyznom się po prostu w pewnym momencie nudzi. No bo generalnie praca w większości ludzi jest nudna, jak flaki z olejem. Wchodzą w kółko i robią to samo w kółko. I to jest zwykle niemęskie, bo siedzą przy jakimś komputerze zgarbieni i nie mogą się niczym pochwalić. A jak mają, jak zdrowie na to pozwala, żeby iść sobie postrzelać, oni sobie postrzelają sobie przecież po pracy najczęściej, albo jeżdżą sobie na gokartach, na kładach i tak dalej, więc a tutaj jeszcze im płacą i jeszcze masz usprawiedliwienie, że na rok idziesz i no fantastyczny pomysł według mnie, super. Jak tylko, jeżeli ktoś jest w pełen zdrowia, to nawet sam bym chyba poszedł, jakbym tylko mógł.
Jeszcze żony i dzieci nie musi oglądać przez rok.
Na przykład, a potem jak
po 20 latach małżeństwa.
A tam na przepustkę wychodzisz, nigdy nie wiadomo gdzie, kiedy cię wezmą z powrotem, możesz iść na pamięć. Nie wiem. Marek?
Moje podejście jest takie, że to jest na pewno jakaś tam ewolucyjna, wytworzona taka potrzeba u wielu facetów, no bo przecież większość czasu żyliśmy jako łowcy i mężczyźni potrzebują pewnie tej dawki adrenaliny. Niektórzy, bo ja osobiście nie, ale są. I też jest taka sytuacja, że rzeczywiście to, co się dzieje za granicą, robi jakąś taką mobilizację, że człowiek chciałby coś zrobić, no bo owszem, można pomagać jako wolontariusz, ale z drugiej strony pewnie w niektórych kręgach to jest uznawane jako mało męskie, że ktoś tam będzie kogoś, nie wiem, zupę rozdawał, prawda? I ci ludzie by chcieli pokazać tutaj tym złym, jakby zaprowadzić porządek i pewnie mają takie trochę też romantyczne wyobrażenie o tym wojsku, no bo ono jest przecież tak nam wtłaczane przez różne rozmaite formy filmowe, kiedy tu zawsze właśnie zwycięsko wychodzą i akurat ten jeden wszystkich zaszczelił, na końcu uciekł i nic mu się nie stało, nie? A jednak w praktyce wojna myślę, że zupełnie inaczej wygląda, to dużo strachu, dużo bólu, no i dużo nudy też, to na pewno nie jest tak piękna i to wojsko też nie jest tak piękne, jakby się wydawało, że tam człowiek się tutaj super rozwinie, nie postrzela sobie. Na pewno jest dużo głupot, które trzeba tam robić i słuchać głupszych od siebie. Więc chyba stąd się biorą te takie podejścia i chęć tej przygody, tak? Ja bym to tak nazwał. Takie mam podejście. A jeśli chodzi o te dotacje, no tak, rzeczywiście jest tego sporo. No, został przedłużony program 40 zł za dzień, za osobę, więc moim zdaniem no, rząd tutaj i różne organizacje trochę robią jednak taką przysługę plusową, bo nie, jak się mówi, przysługę niedźwiedzią, przysługę, tak? Bo bardzo zniechęcają do szukania pracy.
I krecią robotę. Niedźwiedzią przysługę i krecią robotę.
I będzie plusowe zwycięstwo.
Tak. Tak.
Będzie, znaczy, tak, na pewno mogę powiedzieć, że mam nawet te newsa przygotowanego, według którego już 70 tysięcy obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w formie, to jest jakby w formie takiej legalnej, nie, którą oni wykryli, więc to jest na pewno drugie tyle, czy ileś pracuje na zasadzie dorywczej, czy gdzieś tam na czarno i to też trzeba by doliczyć.
Ale więc... to jest 3 miliony, które przyjechało, Marek. To nie, jaki to jest procent? Ale... Te 7, no, to jeśli nawet 100 tysięcy pracuje, to jaki to jest procent? Hugo, ty jesteś od cyferek.
Ale pamiętajmy, małe, że 90 parę procent to są kobiety, najczęściej z dziećmi też, którym może jest trudno po prostu się przyzwyczaić, bo w tej chwili na przykład nie pracowały, bo po prostu zaopiekowały się dziećmi i siedziały w domu. Druga sprawa, że no niestety, ale praca osób z kwalifikacjami jakimiś wyższymi, które nie mają języka polskiego, angielskiego, raczej nie jest możliwa. Raczej takie osoby musiałyby się no tutaj zmusić do pracy poniższej kwalifikacji, więc jest to dla nich wyzwanie. No i też sam wiem, bo mam też kogoś w domu i wiem, że też przede wszystkim jest do przepracowania trauma wojenna i osoby, które były po bombardowaniach, no to nie są w stanie tak się wziąć w garść w ciągu tam dwóch tygodni i iść do pracy, więc jak nie muszą, to tego nie robią pewnie, więc ja bym tutaj...
Jej, Marek, ty mówisz jak lewak, totalny lewak.
Ja ci mówię jak widzę, tak?
To znaczy tak, tylko wiesz, ja tak sobie myślałam o tym, ty trochę tak mówisz jak nadopiekuńcza matka, tylko nadopiekuńcza matka zazwyczaj upupia swoje dzieci i takie samo jest opiekuńcze państwo i właśnie dla mnie to jest też kwintesencja myślenia lewicowego, czyli tak bardzo staramy się komuś pomóc, tak bardzo usprawiedliwiamy jego wszystkie disabilities, że w pewnym momencie ucinamy mu rączki, nóżki i inne możliwości, bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby oni przyjeżdżając do Polski mieli nadzieję na to, żeby dostać te wszystkie przywileje.
No nie było dotacji. Przecież nie było mowy o dotacjach, kiedy przyjeżdżali, to dopiero...
Dokładnie, zostało. Więc zwyczajnie można było im nie utrudniać radzenia sobie i byłoby to chyba zdrowsze niż jest. Natomiast w momencie, kiedy na wejście zamiatamy wszystkie pyłki spod stóp komuś, to w tym momencie totalnie go jakby uczymy tego, że nie musi, że może kombinować, że może lawirować, że no trochę pokazujemy siebie jako kretynów, którzy okej, wy jesteście biedni, to my teraz możemy wszystko. To jest naprawdę taki syndrom nadopiekuńczej matki, tylko najczęściej dzieci nadopiekuńczych matek źle kończą, ponieważ kończą albo w więzieniach, albo z nałogami, albo jako jednostki nieprzystosowane do życia, bo im się wszystko pomaga zrobić.
Okay,
I obawiam się, że tutaj trochę doprowadzamy do takiej sytuacji.
Na pewno tych dopłat nie popieram, bo też, znaczy ja spodziewałem się, że to jest kolejny jakby sposób PiSu na kupienie wyborców, tak? No bo dopłaty nie są dla tych ludzi, tylko dla ludzi, którzy ich przyjęli.
Ale ja mówię o 500+, Marku.
A 500+, no to jest program, który chyba pierwszy krytykowałem, dalej go krytykuję i też można...
Ale 500+ już dla Ukraińców to jest, no...
To jest tak samo złe, jak każde dla każdego, no. Nie widzę tu różnicy w porównaniu do Polaków.
Tak jest.
Co ty myślisz?
No nie, no jakby tutaj dobrze podsumowałeś, także lećmy dalej.
Ja się jeszcze tylko odniosę do tego, co powiedziałeś na temat panów, którzy nie byli w wojsku i tego romantyzmu, bo rzeczywiście mogę potwierdzić, że masz absolutną rację, Marku, ponieważ mam też kilku kolegów, którzy byli w polskim wojsku w czasach, kiedy na to jakby był czas. Mam jednego kolegę, który potem był uparcie wzywany do niedawna na manewry natowskie i go szlak trafiał, bo na 2 tygodnie musiał do armii jechać. I on powiedział, że w życiu już by nie poszedł, że to jest po prostu, to jest się rządzonym przez głupich ludzi i wykonuje się głupie rozkazy i zazwyczaj jakiś trep nakazuje ci robienie rzeczy, które są zupełnie irracjonalne, więc ta romantyczna wizja szybko chyba pyska, kiedy się tam trafi.
Nie ma pieniędzy, nie ma sprzętu, więc no, nie ma na czym ćwiczyć, więc to jest tylko takie trochę pozorne właśnie działanie. Dobrze, dzięki ci za telefon.
Dziękuję pięknie.
Hej, hej. Tak. To była Nina, która do nas dzwoniła. A w międzyczasie Faustyna napisała, że nieprawda, ale nie wiadomo co, więc napisz, co nieprawda, to będziemy tutaj się odnosić. Fajnie, rozkręciliśmy się, ale mamy dla was jeszcze nowe tematy. Coś jeszcze na koniec, czy przerwa i lecimy z kolejnymi, Hugo?
Następne, mam dużo mamy teraz.
To dawajcie szybką przerwę i już... A to jest wydanie główne w kontestacji w poniedziałki po 21:00, tak jak teraz. Jeśli słuchasz nas na żywo, zadzwoń.kontestacja.com. W ten sposób połączysz się i będziesz na antenie i możesz skomentować, opowiedzieć, co się dzieje, jak widzisz tą sytuację, która co cię spotkało i tak dalej, i tak dalej. Lub napiwki.kontestacja.com. Można coś rzucić i to się pojawi na ekranie i też sobie skomentujemy. Moja kolej. Ja chciałem na rozluźnienie, tu już się poważnie zaczęło, ale zacznijmy może od tego, jakież to wspaniałe tutaj nas, dobrze, że nas pilnuje państwo i sanepid. Co by się stało, gdyby tego nie było? Na przykład taka jest firma Good Loot, to w Krakowie, nie wiem czy w innych miastach popularne. Ja mam dosłownie tutaj na rogu, między innymi tam straciłem kawałek palca na leżaku, ale to już była inna historia, nie żywię urazy. No ale tutaj słuchajcie, okazało się, że oni mają taką aplikację i w tej aplikacji sanepid znalazł, że jak można zamawiać przez nią lody, to brakuje podstawowych informacji, tak, składników i alergenów, okej, ale nie napisali, że sprzedają lody. Rozumiecie? Firma Good Loot nie napisała, że sprzedają lody i ktoś mógłby się pomylić. Ktoś mógłby myśleć, że zamawia coś innego. Więc pojawiło się 10 zarzutów i zdaniem organów wskazanie nazwy nie pozwalało na poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi mógł zostać pomylony.
Na przykład?
Decyzję. No.
No nie, na przykład z tatarem w kulce.
Można, z sorbetem. Firma odpowiedziała, że zajmuje się sprzedażą jedynie lotów, zarówno w tradycyjnych punktach, jak i na dowóz za pomocą aplikacji, dlatego nie ma mowy o wprowadzeniu w błąd konsumentach. Jeśli chodzi o składniki i alergeny, nie zanegowano i dodadzą te informacje, także tu nie ma sporu. No i co? Oczywiście zapłacimy sobie za to, ponieważ sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i będą tam się sądzili, żeby wszystko było fajnie i żeby było zgodnie z tym napisane, czy to są lody. Sąd uznał, że użycie słowa lód przez dwa o jako słowa wykorzystującego grę słów pomiędzy zasadami angielskiej wymowy słów z użyciem podwójnego o, a polskim słowem lód, nie wprowadzało w błąd potencjalnych klientów, czyli jednak sąd powiedział, że spoko, sanepid. Niepotrzebnie się tak denerwował, niepotrzebnie tam ci ludzie pisali te wnioski, zastanawiali się i takie różne rzeczy. Ale to nie wszystko, bo słuchajcie, chaos nas czeka w sprawie krówek, ponieważ zmieniła się wykładnia opodatkowania masy kajmakowej i dyrektor w ogóle Krajowej Informacji Skarbowej wymienił wykładnię. Obecnie uważa, że właściwa to sam 23% VAT, a wcześniej twierdził, że 5%. To sam sobie zmienił. Nie, że ktoś się zmienił na stanowisku i powiedział, będą nowe rządy, ja teraz wprowadzam, masa kajmakowa ma być inna. Nie, ten sam człowiek zmienił zdanie. Tak, i są różne stawki, oczywiście producenci nie do końca wiedzą, ile procent powinno być. Może być to 23, 8, 5%, a nawet 0%, bo teraz jest tarcza antyinflacyjna, jakby ktoś nie wiedział. No i przekłada się to na ceny, a klienci mogą wybrać tańszy produkt, no bo jak jest mniej VAT-u, to jest tańszy produkt i jest nieuczciwa konkurencja. I właśnie tu jest cała rozkmina, dlaczego jest, czy jest mleko, czy cukier. W procesie produkcji dochodzi do odparowania mleka, a w dużej części pozostaje cukier, czyli mleka nie ma, jest cukier. Wątpliwości dotyczą też, czy jest wyrobem cukierniczym, mleczarskim, czy spożywczym.
Producent, to jest ważny problem.
W stanowisku, że kajmak powinien być klasyfikowany do produktów mleczarskich i wtedy jest pozycja 0404 według nomenklatury scalonej. Argumentują, że kajmak jest wytwarzany na bazie mleka, mimo że z dodatkiem cukru. To by oznaczało 5%. Nie będę wam, słuchajcie, dalej tego czytał, a tu jest bardzo sygnatur, dużo akt i właśnie dlaczego ktoś myśli, że 8. No i znowu po zakończeniu postępowań dyrektor zmienił wydane informacje, uznał, że masa nie jest jednak produktem mleczarskim, a wyrobem cukierniczym i jest pozycją 1704CN, obejmuje wyroby cukiernicze, nie zawierające kakao. Decyzję zmienił i potem jeszcze tłumaczą i jest nowa stawka, także takie wspaniałe rzeczy. Co by było, kto by to robił, jakby nie było państwa, no? Kto by to robił? Napiszcie, bo ja nie wiem.
Tak, i o czym by tu myśleć wtedy, nie? Ludzie by myśleli o tym, jak polepszyć sobie życie, jak szybciej jeździć, jak wygodniej wypoczywać. odpoczywać, jak efektywnie pracować, ale całe szczęście możemy mieć, albo jak żyć w ogóle, jakby po co żyć, jakieś rozprawy filozoficzne by były, no to są rozprawy filozoficzne na miarę państwa. No to ja mam optymistyczniejszą informację, ja mam optymistyczną informację z dalekiego kraju, no jak to zwykle optymistyczne, to zwykle jest daleko, mianowicie z Tajlandii. I ta informacja mnie zdziwiła, ponieważ jeżeli słuchacie kontestacji od dawien dawna, no to Tajlandię i my polecaliśmy, ale bardziej polecali te osoby, polecały te, które tam albo się przeprowadziły, albo przynajmniej były przez dłuższy czas, bo tam generalnie jest taniej, fajniej, cieplej, normalniej i tak dalej. Ale było kilka felerów, że jeżeli ktoś chciał sobie wypalić jointa, no to nie tylko tyle, że nie mógł, bo tutaj też nie można, tylko że tam można było bardzo mieć poważne konsekwencje. Tam mieli jakiegoś hopla na punkcie narkotyków, a już trawy między innymi, można było trafić na jakieś długie lata do więzienia i tak dalej, i tak dalej. No więc co ja tutaj czytam? Czytam, że rząd Tajlandii no, nie tylko, że zalegalizuje, ale że rozda obywatelom 1 milion roślin konopi. Nie wiem dlaczego 1 milion, ale 1 milion rozda darmowych mieszkańcom całego kraju. Jak podkreślił minister zdrowia, no tak trochę na wyrost podkreślił, ale rozumiem szczerze, że zna reklamę, że ludzie odtąd będą mogli uprawiać tyle roślin konopi w swoich domach, ile tylko zechcą. To niech to... Tak jest! Brawo dla ministra. O, brawo.
No to tak jakby, słuchaj, wyobraź sobie, że na przykład ludzie będą mogli tyle mięty uprawiać, ile by chcieli.
Ile by chcieli, od teraz.
I bazylię, no. I szałwie.
I oregano, i pieprz ziołowy. No, ale to już nie jest tak oczywiście tak łatwo, ponieważ chodzi o nową ustawę, która wejdzie w życie 9 czerwca, czyli już za miesiąc mniej więcej, która umożliwi posiadanie i używanie roślin konopi. No, ale no tutaj się wszystkie ale włączają. No, już przed chwilą było fajnie, teraz gdzie jak zawsze. Czyli gdy stężenie THC nie będzie przekraczało 0,2%. I to czy to dużo, czy to mało, Marek? Powiedz mi, bo ja nie wiem.
Mało. To jest tak chyba CBD tyle ma. Czyli ten produkt, który w Polsce jest w tej chwili legalny i który możecie spotkać nawet w automatach, w galerii handlowej, czy w aptece, czy to w takich miejscach po prostu jest uznawany no, jako taki, nie wiem, czy powiedzieć suplement diety, czy może jakoś tam roślinę leczniczą i nie jest objęty żadnymi karami, więc w zasadzie no to powiedzmy, że wyrównują do tej sytuacji, która właśnie jest u nas i w kilku innych krajach.
I tutaj mówi oczywiście, że to mogą być uprawy domowe, będą musiały być klasy medycznej i wyłącznie do celów leczniczych, czyli palić tylko do celów leczniczych. Będziesz mógł i tylko i nie komercyjnie, czyli pewnie nie sprzedawać. No to już się skończyła bajka, ale to jest tak, słuchaj Marku, że jak jest 0,2% na przykład, to że można na przykład wypalić 30 skrętów i wtedy będzie 2%, w sensie upalić się tak, czy się zatrujesz w międzyczasie
nie
jeszcze?
Nie sądzę. Standardowa ilość to jest 20-30%, teraz patrzę, no więc to jest 100 razy za mało. Napić piwem, wiesz, upić piwem, które ma 0,2%. Nie?
To dużo trzeba by go wypić i szybko, znaczy właśnie. No niemniej zauważamy pewien trend, no bo po Tajlandii bym się tego nie spodziewał. W jakimkolwiek stopniu już rozdawania to już z całą pewnością, już legalizacji, kiedy nagle, i to się w ogóle na całym świecie się dzieją dziwne rzeczy, że nagle kraje dostają hopla na jakichś punktach, zupełnie w drugą stronę im się nagle obraca, i więc będziemy to oczywiście obserwować w dalszym ciągu. No, ja mam jeszcze newsy na łogo.
Właśnie czytam, że do 0,2 w Polsce jest to uznawane za w pełni legalne, być może zwiększą do 0,3, to już szaleństwo, ale dalej to są, no jak najbardziej produkty lecznicze i można je za takie uznać, bo mają no ten CBD, który jest taki uspokajający, nie powoduje takich psychodelicznych halucynacji, które można uznać za właśnie bardziej zbliżone dla narkotyków i dlatego są akceptowalne. Tak pokrótce. No to
ja jestem tutaj, może jak jesteśmy przy nałogach, to może ja pociągnę dalej jakimiś takimi informacjami, ponieważ kilka dni temu nasza ulubiona partia Razem opublikowała, no może można powiedzieć taki manifest swój programowy, jeżeli chodzi o politykę antyalkoholową tym razem. Mianowicie, Cóż nam partia Razem przynosi pana Zandberga? To jest taka bardzo, bardzo lewa partia, jeżeli ktoś jeszcze o niej nie słyszał. W każdym razie ustosunkowali się do polityki antyalkoholowej, znaczy już w samym tytule, czyli skoro jest anty... Nie, przepraszam, to polityki alkoholowej, o to przepraszam, to ja już ich nadinterpretowałem. To jest nowoczesna polityka alkoholowa w stanowisku Krajowej Rady Partii Razem, więc w pierwszym punkcie domaga się o to ta partia, jeżeli dojdzie ona do władzy, albo przynajmniej będzie w koalicji, będzie się domagać wycofania sprzedaży alkoholu ze stacji benzynowych, bo im to przeszkadza. Znaczy teraz główną zaletą tego, że alkohol jest na stacjach benzynowych, jest to, że można go zdobyć o każdej porze dnia i nocy i w weekendy również, szczególnie w niedzielę. Chociaż płaci się za niego pewnie 3 razy więcej, gdzieś mniej więcej. No to jak partia Razem dojdzie, to już nie będzie można. Nie wiadomo do końca dlaczego, czym to postulują, pewnie dlatego po prostu, żeby mniej kupowano takiego alkoholu. Drugi punkt, to zaraz się z ciebie zapytam, czy się zgadzasz, jakby tutaj, czy popierasz, czy nie popierasz, zakazać reklamy alkoholu, również w internecie. W internecie no, także. Znowu wraca gdzieś tam. Internet to strasznie tutaj boli te partie, które chcą zakazywać różnych rzeczy, że jest internet i że tak do telewizji można nakazać, że TVN żeby nie reklamował, bo to wiemy, gdzie jest TVN, wiemy, gdzie podjechać, a do internetu nie wiadomo, gdzie podjechać. Tak strasznie rozproszony i jeszcze w różnych krajach jest ten internet. No w każdym razie chcą również ograniczyć promowanie przez obniżki cen, czyli będzie można tylko podnosić ceny alkoholu, nie będzie można ich obniżać na przykład. I trzeci punkt, co jest ciekawy punkt, partia Razem domaga się upowszechnienia dostępu do tanich testów badania trzeźwości. Czyli ja rozumiem, że te drogie, które są, to są za drogie, czy są jakieś tańsze, które te, w miejscach sprzedających alkohol oraz na imprezach masowych, ponieważ być może nie wszyscy wiedzą, ale każdy widzi ten napis, że jakby osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy. Tak jest w każdej knajpie i w każdym sklepie.
No właśnie, bo jak idziesz do sklepu, nie, do sklepu też się opowiada, ale idziesz do pubu, no to teoretycznie powinieneś tylko jedno piwo móc kupić, nie? Bo już przy drugim przychodzisz, to już jesteś w stanie nietrzeźwości.
No tak, no tak, jest to sprzeczność gdzieś tam, tym bardziej, że nie ma zdefiniowanej nietrzeźwości, znaczy nie wiadomo, czy to jest ta nietrzeźwość, która obejmuje kierowców, no bo bycie tam 0,2 i wyżej kierowcą, to nie można rzeczywiście, ale generalnie nie ma zakazu picia alkoholu w tym kraju, a jak się pije alkohol, no to jest się nietrzeźwym potem, więc wciąż można wyjść na ulicę na przykład i pójść do domu, albo gdziekolwiek się, to nie jest nielegalne, ale rzeczywiście jest zakaz kupowania alkoholu, więc powinniśmy tak, powinniśmy po jednym piwie, a już przy drinku to już niekoniecznie pozwalać ludziom. No więc partia Razem się, czy jakoś się chcesz odnieść do tych punktów?
No, tam w ogóle że oni pisali, że to jest skandal, że są właśnie te promocje 12 pliw plus 12. Te sklepy typu Lidl, Biodronka organizują, na przykład przed majówką była taka opcja, trzeba było tylko chyba mieć aplikację, czy tam kartę, czy coś i wtedy można było dostać 12 piw plus 12. No i to jest oburzające, że ktoś może chcieć po prostu taką promocję zrobić, że tak nawołuje, że tutaj normalnie ludzie by wzięli może tych piw mniej, bo akurat jest 12 plus 12, to wezmą więcej wypiją, że się tymi promocjami zachęca. No absurdalne moje podejście jest takie, że no zawsze po prostu ten alkohol tańszy będzie powodował, że ludzie będą chcieli kupić lepszej jakości, bo znamy przypadki ludzi, którzy piją no niestety nawet denaturat i nawet ostatnio był wstrzymany, dystrybucja wstrzymana denaturatu, ponieważ się okazało, że tam jest metanol i że iluś ludzi się zatruło, nie? A to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no, piją tak tanio, bo ich nie stać, nie? Więc akcyzy, te podrożenia, te blokady reklamy, blokady wszelkiego rodzaju właśnie tego, że żeby był drogi ten alkohol i mało dostępny, no to pewnych ludzi spychają do tych takich słabej jakości alkoholi bardzo.
Tak, bo jakby argumentem jest to, że przecież jest obowiązkowa służba zdrowia i że trzeba ich leczyć potem. No to zamiast znieść obowiązkową służbę zdrowia, niech każdy se płaci, ile tam powinien sobie płacić. Pijący będzie płacił więcej, a nie pijący będzie płacił mniej ubezpieczenia, to jest oczywiste. No to właśnie jest takie dziwne myślenie, że jak będzie droższy alkohol, to ludzie, którzy mają z tym problem, to kupią mniej alkoholu. Więc wyprowadzam z błędu, nie kupią mniej alkoholu, kupią tyle samo od alkoholu, ile kupiliby wcześniej, tylko kupią gorszej jakości albo na przykład nie kupią potem jedzenia lepszego, tylko kupią jedzenie gorszej jakości, żeby starczyło właśnie na alkohol. Zapewniam, że jak ktoś sobie z tym chce poradzić, to sobie będzie z tym radził, a jak nie, to nie, tylko będzie po prostu biedniejszy i na przykład jego dzieci nie dostaną nowej zabawki, ale No tak, tak jest.
Mi jest najtrudniej się po prostu zgodzić z tym, że jakby 90% ludzi nie ma problemu, a ileś tam ludzi ma problem i dlaczego my mamy być karani za to? Dlaczego ja mam nie dostać promocji, tak? Może bym chciał, bo ktoś inny może z tej, bo takie założenie, że ktoś inny z tej promocji będzie miał jakąś szkodę, no to pomóżcie tej osobie, a nie zakazujcie mi. Wymyślcie sposoby radzenia sobie. To też jakby powinno w tą stronę iść. Zresztą no, Portugalia, mówiliśmy chwilę o legalizacji, Portugalia wprowadziła dekryminalizację, wyniki były szalenie po prostu pozytywne. Nie dlatego, że właśnie się zakazywało sprzedaży, że się ludzi wsadzało do więzienia, że się im mandaty jakieś tam wstawiało, tylko dlatego, że po prostu powiedzieli dobra, nie walczymy z tym, pomagamy tym, którzy mają problem i naprawdę spadła i przestępczość spadła i wszelkie negatywne skutki zmalały, no bo pomagali. No jeżeli już mają coś robić, to niech się na tym skupią i partia Razem niech zaproponuje politykę właśnie pomocy osobom, które mają problem, a nie politykę karania ludzi, którzy nie mają problemu.
Tak, albo na przykład niech sobie ludzie z problemem płacą sami za leczenie. Czemu by nie mieli tego nie robić? No naprawdę flaszka wódki teraz, jakby ich ściągnąć te wszystkie podatki, kosztowałaby za 4 zł w porywach do 5. No nawet najbardziej hardkorowy alkoholik, ile takich flaszek wódki jest w stanie wypić od tak, nie? Tak, żeby jeszcze mieć na tą flaszkę wódki, bo to żeby nie mieć zasiłku, nie dawać mu zasiłku, tylko żeby jeszcze sobie musiał jednak zarobić na nią w międzyczasie, no to jeszcze musiał być trochę trzeźwy przez część czasu. No to ile może przepić? No ja wiem, że są masterzy, ale generalnie no to bez przesady, nie? Max Dychę chyba. Tak domniemywam.
No. Dobra, słuchajcie, lećmy dalej. W takim razie ja mam tutaj dla was niesamowity news o tym, jak to kapitalizm dostarczył po raz kolejny. Tutaj news ze strony, jak będzie w AKP-ie, został mi nadany, więc pozdrawiam, jeśli ktoś słucha. Za 50 zł około można wykupić dedykację. Obrońcy Ukrainy umieszczą ją na pocisku artyleryjskim, które następnie spuszczą na głowy ruskich najeźdźców. Więc jeżeli ktoś ma link do źródła, więc ja wam pokażę, o, to teraz sobie możecie zobaczyć. Jest nawet jakiś w Banku Polskim, można zrobić przelew do niego. Jest też możliwość płatności w Bitcoinie, w Ethereum, Monero i za tą kwotę około 51, tu jest chyba 350 hrywien, można sobie taką dedykację wpisać. Oni tutaj napisali, że można napisać przywitaj się z matką Putina albo ze swoim tatą, zaproś dziewczynę do ślubu, coś tam napisz do chłopca, reklamuj swój kanał, można taką reklamę też mieć. A tu na przykład ktoś napisał zakaty 1940. Więc jeżeli chcecie, to nawet taką usługę można dostać i sobie możecie wejść tutaj, poszukać tego konta. Ja wam mogę wrzucić później linka, żebyście wiedzieli, gdzie takie coś nawet można.
I dobre,
do naszego tematu dnia.
Tak, temat dnia właściwie nie jest aż takim wielkim tematem dnia, ale to może jeszcze króciutko powiem, może jeszcze taki krótki news, ponieważ bardzo myślę, że sprytny ruch, ponieważ jak wiemy, tłumaczy się wszystko z warunkami zewnętrznymi, a nie własną nieudolnością, więc tym razem wojna na Ukrainie jest wymówką do tego, że TVP, Telewizja Polska będzie nadawała do przyszłego roku, do końca przyszłego roku w starym standardzie naziemnym, czyli będzie przez wszystkie stare telewizory będzie odbierana jako jedyna telewizja w tym kraju, ponieważ jest wojna na Ukrainie. No zupełnie przypadkowo się składa, że są wybory parlamentarne w Polsce w tym czasie, ale no całe szczęście Polska będzie miała, że Polacy będą mieli dostęp do jedynej wiarygodnej informacji z telewizji polskiej właśnie. To tylko ode mnie. Wiesz co? Brawo. To jakbym jakoś brawa, to bym odpalił tutaj brawa. Informacja jest właściwie miała już w zeszłym tygodniu wejść, więc jest odrobinę przestarzała, tym bardziej, że mogła się zaktualizować. Ja szukałem aktualizacji w tym czasie, bo miało być spotkanie w parlamencie, ale nie znalazłem, ale to nie jest ważne. Chodzi o pomysł pewien. Pomysł, który pojawił się w Wielkiej Brytanii, który to pomysł mówi, żeby właściciele lokali, tutaj o, to jest obrazowo pokazane, na przykład taki pracownik albo właściciel takiego lokalu usługowego, który się gdzieś tam mieści na dole i który nie działa, to znaczy jest zabity dychami, zdykty zwykle, żeby się tam nikt nie włamał do środka i to jest podobno bardzo dużo, w sensie co siódmych bodaj średnio chyba w Wielkiej Brytanii, no ale u nas jak ostatnio się przeszedłem jednym miastem, no to gdzieś tak nawet nie co siódmy, tylko widziałem, no muszę powiedzieć, może po połowę to nie, ale tak powiedzmy jedną trzecią, jedną czwartą lokali była zamknięta właśnie. No to pomysł jest taki, żeby nie można było sobie tak od tak nie używać tych lokali, tylko żeby zastosować coś, co się nazywa aukcja, jakaś aukcja czynszowa, tak to można jakoś przetłumaczyć, czyli żeby każdy taki lokal musiał aukcję czynszową sobie wprowadzić i kto wygra tą aukcję, ten będzie mógł sobie właśnie najmować taki lokal. I to jest wszystko jedno, czy to będzie jakiś, czy to będzie firma, czy organizacja jakaś, fundacja, stowarzyszenie, nie wiem, jakie tam mają formy, ale taka generalnie non-profit też. I co sądzisz o takim pomyśle? To jest jeden z kilku.
Tu się bardzo wiele pomysłów rodzi. Pierwsze jest w ogóle pytanie takie, czy co, każdy kto wygra, nie? To może być tak, że ja jako właściciel sobie nie życzę, żeby pewną działalność prowadzić pod moim adresem, tak? Wiem, że no, mogłoby być jakiś, nie wiem, powiedzmy sklep, sex shop, o, na przykład. I co, ja muszę już temu sklepowi wydać, bo wygrał licytację. Zburzenie pierwszej zasady dobrowolności umów, tego, że my się na różnych poziomach dogadujemy z kimś na jakieś tam warunki, tak? A tutaj jest tylko cena, no, tak jak te polskie przetargi kończą się na tym, że cena wygrywa i potem wszystko jest dziadowskie, nie? Więc tutaj też tak może być, że trafi nam się najemca, który owszem, może jakąś tam najwyższą cenę zaoferował wśród innych, ale na przykład nie będzie płacił. Albo nie będzie sprzątał, albo będzie po prostu niszczył ten lokal, bo ktoś, kto się decyduje nie wynajmować lokalu, no to on nie robi sobie przecież tego dla dobrego samopoczucia, tylko jakieś powody ma, nie chce stracić więcej. Prawdopodobnie uznaje, że jakaś tam kwota jest dla niego minimalna, żeby mu się chciało tym zajmować, żeby sprawdzać, czy to jest wszystko ok, żeby papiery i wszystko to, co on podaje, to jest jakaś jego cena minimalna. Jak tej ceny nie znajdzie, to znaczy, że nie było chętnych i się nie dogaduje, bo im dobrowolność nie zaszła, tak? Więc tutaj bardzo się tego obawiam.
I poza tym, znaczy jeszcze jest, ja będę bronił obu stron, ale teraz jeszcze dołączę się do krytyki tego pomysłu, ponieważ inaczej, to jest odróżnia lokale usługowe bardzo często od lokali mieszkalnych, że lokal usługowy zawsze się jakoś przystosowuje, zawsze się go remontuje de facto. Tak. Jak się wprowadzasz do mieszkania, no to raczej nie remontujesz, raczej rzadko, a do lokalu no trzeba go przystosować do jakiejś działalności, no bo nawet czymś tam ma być, no chyba, że całkiem jedną knajpę wprowadziłeś się z kolejną, no to i która jest podobna dosyć, ale i tak nawet to się tam zmienia bardzo często. Więc taki właściciel też no, musi się wtedy zgodzić na jakąś formę również remontu, przystosowania tego lokalu do danej działalności, nie, fryzjera tam, czy czegoś. Będzie musiał. Znaczy, jeżeli by takie prawo przeszło oczywiście, no to, bo to jest taka jakaś propozycja, która tam rozważana jest gdzieś tam. No nieważne. Jeżeli jest w Anglii, to będzie gdzie indziej. Mhm.
Płacił będzie za to ten nowy człowiek, prawda? On musi...
Tak.
No tylko na przykład właśnie, znowu, ja mam przystosowany na przykład lokal po poprzednim najemcy, jest tam, nie wiem, kuchnia, jakaś tam restauracja była, no i co, i teraz ktoś sobie przyjdzie i powie, że on wynajmie teraz i on to wszystko wywali, nie? Może ja bym wolał zaczekać miesiąc, dwa, aż się ruszy sezon i wynająć komuś, kto już też będzie miał restaurację i jakoś tam skorzysta z tego, co jest w środku, z tego przystosowania, nie zrobi mi rewolucji. No wiele, wiele jakby z takich tutaj bardzo nieciekawych zmian, które mogą z tego wynikać. No a druga sprawa, jeszcze chciałem poruszyć, że po co to się robi, nie? Jakie tam jest uzasadnienie, że co, że chcą w ten sposób podtrzymywać gospodarkę, chcą, żeby ci ludzie, którzy już by zbankrutowali, bo nie stać ich na czynsz, żeby jeszcze ciągnęli, żeby jeszcze tam wprowadzili tą działalność i zatrudniali ludzi, no takie jest chyba podejście. Tak?
Tam jest tłumaczenie takie bardzo, tak jak w Polsce jest, ponieważ w Polsce po kolei wchodzi to prawo antyreklamowe, tak, że nie można się w różnych miastach reklamować, żeby brzydko nie wyglądało, żeby było ładnie. Więc im ta dykta brzydko wygląda, no bo se tak stoi w lokal pusty, a jak jest pełny, coś się dzieje, no to wtedy to ładnie wygląda, no i to przyciąga też kolejnych, no wiadomo, się rozwija. Więc oni chcą tak, żeby się rozwinęło, zamiast tak się, żeby tak no, nie wyglądało na opuszczone, no bo to źle wygląda, no i nie przyciąga wtedy kolejnych. No jest w tym oczywiście racja, że jak masz samą pustkę dookoła, chociaż oni tu mówią 1:7 średnio, to w sumie niewielki ten tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że to rozumiem, że to jest jakoś tam nagromadzone, że to nie jest tak, że 1:7 i 6 zajętych, tylko jakieś są miejsca, gdzie jest więcej tych pustostanów. No, więc chcą mieć gdzieś jakoś taką Pragę Północ, jak jeszcze sprzed laty warszawska też była. Taka, że się tam nic nie działo, zanim metra nie wybudowali. Ale są również no, pomysły takie również do pustostanów takich też mieszkalnych. To już nie odnosi się do tego newsa, ale to cały czas jakby wraca. Proszę?
Mam artykuł o tym.
O, no to może poszerzmy to wrócimy w takim razie do tego z kolei tematu, z kolei rozumiem przymusowego, tak?
Tak. Rząd pracuje nad nowym podatkiem. O, który to już raz. Eksperci oceniają, że jest to wstęp do podatku katastralnego. Natomiast działałoby to tak, że będzie danina od pustych mieszkań. Będą posiadacze, będą podatkiem będą objęci także posiadacze wielu lokali. No to jest dziwne zdanie, bo to raczej pewnie w nich właśnie celują, a nie w tych, że ktoś ma jedno mieszkanie puste, no ale dobrze. Przygotowania trwają od dawna, wejście jest kwestią czasu. Dla rynku nieruchomości to będzie rewolucja, ale dla gmin szansa na podratowanie budżetów. No rzeczywiście, bo będzie podatek nowy, wspaniale. I na czym to ma działać? Nieoficjalnie wiadomo, że Polacy mieliby płacić podatek od niewykorzystali lokali mieszkalnych, konkretnie od trzeciego i kolejnych posiadanych mieszkań. Czyli trzeba mieć, to już nie wyjaśniają, czy trzeba mieć trzy puste, czy trzy w ogóle mieszkania, żeby to opłacić, ale to się może dowiemy. Resort chce zająć się problemem pustostanu. Wiemy, że pojawiają się na rynku problemy pustostanów. Nie możemy dopuścić do tego, żeby był to masowy problem, aby nowe mieszkania stały puste i oczekiwały na wzrost wartości zamiast być wynajmowane. Nie możemy do tego dopuścić. Jednocześnie niemal w tym samym czasie resort finansów zdementował informację, że rząd pracuje nad daniną uzależniającą od wartości katastralnej nieruchomości. Starsza pani w domku, małym domku płaci tyle co bogacz, jednak ostatnie informacje spowodowały, że temat znowu wrócił. Czy pojawienie się podatku od pustostanu i kolejnych mieszkań może być odpowiedzią na wprowadzenie? No dobrze, ale pierwsze...
No to dobra.
Samo piszą, że to będzie wprowadzony katastrat, ale gdzie to jest? Jego zdaniem należy rozróżnić sytuację, gdy ktoś ma mieszkanie po babci i doraźnie je wynajmuje od właściciela, którego należy 5 lub więcej mieszkań, które są wynajmowane. W takim przypadku jest to działalność gospodarcza. No nie, niekoniecznie. Dlaczego wszyscy przedsiębiorcy mają płacić od dochodów? Dlaczego mieliby tego nie robić zarabiający na wynajmie? Otóż, proszę pana, robią to. Jest podatek od wynajmu, jest to dochód. Nie trzeba mieć działalności, żeby opodatkować dochód. Można opodatkować to na zasadach ryczałtowych. Dużo ludzi tak robi, ja też tak robię, jest to wygodne, więc proszę nie pisać, że dlaczego mieliby nie płacić, bo płacą. I nie
okay, no to...
Niestety, więc ja domyślał się, że właśnie jak to może działać, że na przykład właśnie masz puste mieszkanie i ono stoi. Natomiast no ile ono ma stać? Trzeba sobie zadać pytanie, no bo zawsze jakiś tam musi być minimalny okres, czy to będzie miesiąc, pół roku, 10 miesięcy, to jest bardzo jakby ciężkie do określenia. W przypadku lokalu mieszkalnego miesiąc, dwa to już powiedzmy już się zwykle coś wynajmuje. Jesteśmy naprawdę w tej chwili w takiej sytuacji, że jest szał na rynku wynajmu, szczególnie w tych dużych miastach, gdzie przyjechali Ukraińcy, gdzie szukają mieszkań, bo chcą też płacić, oni nie chcą mieszkać u kogoś pod dachem. Wielu z nich chce wynajmować, ja też wynająłem już w sumie 3 mieszkania mam wynajęte przez nich, bo po prostu chcą i oni na rynku zrobili ogromny popyt się rozkręcił, więc to, że ktoś ma puste mieszkanie, to mi się wydaje i że czeka na wzrost wartości, to mi się wydaje bardzo, bardzo sporadyczną sytuacją, bo wynajem jest drogi. I
to okej, okay. To zobacz tam w komentarze i zaraz odpowiemy tutaj, jak na to wybierzesz, ale to w takim razie ja się nie zgodzę z tobą. A ja popieram ten podatek, zgadzam się. Powinno się, ponieważ, teraz dlaczego? Ponieważ to jest coś na zasadzie takiej, że jeżeli państwo daje ci dotację, to ono ustala warunki wydania tej dotacji. Na przykład, oczywiście jest to zwykle korupcjogenne, wredne i tak dalej, ale niemniej w tej chwili ci ludzie, którzy mają po parę mieszkań, korzystają z taniego pieniądza. Korzystają z tego, że cała reszta ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, kredytuje de facto ich możliwość wzięcia kredytu w tanim pieniądzu, który jest tani jak barszcz cały czas, wciąż, a był od wielu, wielu lat. Czyli tak naprawdę z pieniędzy biednych ludzi, tak zwanych biedniejszych ludzi, bez zdolności, idzie do tych bogatszych ludzi, którzy mają pieniądze, żeby kupić sobie tych nieruchomości, no właśnie 3, 13, 33, 303 i żeby, więc niech wynajmują każdemu, niech jeszcze tego nie trzymają na przykład. Jest utrudnienie takie warunkowe. Niech no się bardziej
jest,
tych...
Tak, myśl, jest, ja słyszałem właśnie takie... taką argumentację, że no tutaj korzystam z kredytu, czyli wykorzystuję system bankowy, który jest tak wymyślony, żeby ten kredyt był tani, oszczędzanie było drogie. Przyznaję, można tak powiedzieć, natomiast no, trzeba też pamiętać, że około 60% mieszkań w tej chwili kupuje się za gotówkę, więc ludzie nie mają kredytu, więc czy ci ludzie też mają być zmuszeni do wynajmowania?
No ale to jest od tego trzeciego cały czas, no, nie, już abstrahując, czy trzeci powinno być czy piąty, nie? Ale no powiedzmy, jeżeli ktoś ma 3 mieszkania, to wszystkie 3 za gotówkę, ja rozumiem, że jedno odziedziczy, drugie kupił za zarobione pieniądze tam na zachodzie, ale to no, chyba mało osób kupuje już ze 3 i plus, nie? Mieszkania aż tak nie kredytując się. A jeżeli nawet kupuje nie kredytując się, to jest też nie alogiczne działanie, bo wtedy mógłby sobie kupić już 7, nie? Czy tam 8.
Tak, ja to tłumaczę bardzo wielu ludziom, że którzy kupują jedno, a budują dom przez lata i walczą o każdą złotówkę, nigdzie nie mogą nic wydać, wyjechać, nic nie mogą, bo muszą mieć dom i broń Boże, żeby wziąć złotówkę na kredyt, no bo kredyt to jest niewola w ogóle, takie są słowa, tak? No ale dobra, to jest jakby temat na inną dyskusję. Natomiast no tak, jeżeli masz więcej mieszkań, to raczej wiesz, jak działa kredyt i z niego korzystasz, bo jest po prostu opłacalny. Pytanie, jak kupiłeś, jak drogo? Mi się wydaje, że w tej chwili też pojawiają się problemy tych ludzi, którzy, no, którym rata podskoczyła, bo to jednak te raty wzrosły znacząco i jeszcze wzrosną, to spodziewajcie się tego. I się okazuje, że ten słoty pomysł na biznes, gdzie miała nam się sama nieruchomość spłaca, okazuje się, że trzeba do niej dopłacać już. Już są takie osoby pierwsze. No więc tu pytanie, czy rzeczywiście aż tak tanio wyszli na tym? Może niekoniecznie.
No, ale i tak jest tani pieniądz wciąż. Wciąż jest tani kredyt, tylko że to wciąż jakby to nie jest tak, że no i kupa osób no nie ma zdolności z różnych powodów też kredytowej. No i ci ludzie albo się właśnie no przez to przeprowadzają i tak dalej. No oczywiście no żadnych podatków teoretycznie nie powinno się popierać. No ale to jest taki podatek na taki mający na zasadzie właśnie wymusić do tego, żeby to odnajmować, żeby to nie stało. No kupasz taki
właśnie,
też.
No wiesz, ja bym poszedł głębiej, zapytał się, dlaczego już są pustostany. Zacznijmy od tego, bo jeden tutaj ta teoria promowana w tym artykule jest taka, że no, ktoś stwierdził, że nawet jak nie będzie nikomu wynajmował, to wzrost wartości zapewni mu zysk. I zgodzę się, bo na przykład w czasach pandemii tak było. I sam jestem tego beneficjentem, że wzrosły znacząco nieruchomości i nawet mieszkanie, które byłoby niewynajmowane, więcej wzrosło. No ale każdy człowiek, który odrobinę wie o czegokolwiek o biznesie, no to wie, że no to jeżeli można zarobić na wzroście wartości, to dlaczego nie zarobić dodatkowo na wynajmie i przez ten rok mieć jeszcze dodatkowe, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy, tak, do kieszeni. Dlaczego ludzie tego nie robią? No, jak myślicie? Może ktoś na czacie?
Bo im się nie chce na przykład.
No, myślę, że chcieć to jedno, ale można powiedzmy komuś zlecić, można to ułatwić. Myślę, że no, przede wszystkim się boją. Boją się ryzyka, że wynajmą kogoś, kogo nie da się potem na przykład wyegzekwować pieniędzy, kogo się nie da eksmitować. I takie głosy słyszę i wiem o tym, że i to właśnie nie ci ludzie, którzy mają 5-10 więcej mieszkań. Ci ludzie raczej nie powiedzą, że będą tutaj mieli i trzymali. Oni raczej wiedzą, jak wynajmować i to robią. To ludzie, którzy mają jedno lub dwa mieszkania, tak robią. Oni się boją wynajmować, bo usłyszeli, że ktoś tam miał taką sytuację, bo sami mieli raz czy dwa sytuacje, nie wiedząc, jak wynajmować, nie wiedząc, jak selekcjonować tych najemców. Sparzyli się i stąd się biorą pustostany w dużym stopniu i tych ludzi jakby ta ustawa nie obejmie i ten podatek nie obejmie.
No albo są to ludzie gdzieś tam z nadwyżkami pieniędzy, którzy gdzieś muszą przechować te pieniądze, no żeby nie trzymać ich w gotówce, a chwilowo nie mogą nic kupić. Na przykład wrzucają to w nieruchomości. No tak, nie wiem, czy to jest jakiś taki najbardziej płynny aktywo, które można sobie... No ale no wiem, że no tak działają fundusze. Czy nie da się tego wynajmować? No da się, ale czy część tego nie robi też bardzo poważnych inwestorów, tylko że po prostu się nie zajmują się najmem? No też tak jest. No. Nikomu nic oczywiście do czyjejś własności i zarządzania nią, gdyby to były normalne warunki, ale warunków normalnych rynkowych nie mamy. No, mamy sztucznie właśnie ustalane stopy procentowe, które szeroko pojęte oczywiście, które powodują, że jest no, zawyżany stopień kredytów i tak dalej. No, dlatego to mi się nie jestem aż taki bardzo przeciwko. Niech ich pozmuszają.
Znalazłem nowy artykuł.
Dawaj.
Jak pięknie to też się zgrało z tym, co mówiliśmy. Słuchajcie, GUS podał dane w ogóle, to jest 27 kwietnia, więc świeża rzecz. Podał pytanie, dane o z tego. Ze spisu wreszcie, nie? Bo tam liczą na liczydłach, na kartki zbierają, nie wiem jak oni to liczą, to trwa i trwa i właśnie wyszło im, że 11% mieszkań w Polsce to pustostany. Czy pora na podatek katastralny? No, fajnie, że się spisaliście, nie? Już wiemy po co. Mieszkań w Polsce jest za mało i są słabo dostępne, tak słyszymy od lat. Tymczasem, jak wynika z danych GUS zebranych w czasie spisu, aż 11% mieszkań to... Nikt w nich nie mieszka. Zdaniem części ekspertów, do zmniejszenia liczby pustostanów mogłoby przyczynić się wprowadzenie podatku katastralnego. No, kto zapłacił za ten artykuł? Jak można, kto to w ogóle za eksperci są tacy tutaj? To są eksperci z partii Razem, rozumiem, bo tak.
Albo z Ministerstwa Finansów, albo z GUS-u.
Tak, albo z GUS-u. Dlaczego tyle mieszkań? No właśnie, i tutaj trwa analizowanie ogromu danych zebranych w obiecznego. Uwaga teraz, jesteście żałośni. To nie są ogromne ilości danych. To, co zebraliście, to z średniej wielkości firma jest w stanie przetworzyć w ciągu kilku dni, miesiąca, używając takich narzędzi jak bazy danych. Zebraliście dane w formie cyfrowej. Owszem, nie wszystkie. Okej, można zrozumieć, że to trzeba przepisać. Ci, którzy, nie wiem, na kartce to wypełnili, bo przyszedł rachmistrz, jeszcze chyba tacy byli, chociaż zmuszali, jak się dało, żeby to robić. Jak już to macie w komputerze, to jest banalnie. Umieście to w ogóle w takiej formie już pytań-odpowiedzi. To powinien po prostu student informatyki obrobić, a wy to robicie tygodniami. Nie wiem, co wy tam robicie. Ogarnijcie.
13 miesięcy miesięcy, 13 miesięcy temu był spis powszechny.
A widzisz, to już nawet nie wiedziałem, że tak dawno. No i teraz mamy właśnie dane, że jest 11% pustostanu. Naprawdę, mogliście to ogarnąć. No dobra, nieważne, zatrudnijcie kogoś normalnego. 20 kwietnia opublikowano kolejną porcję wstępnych danych. Zaskoczyła między innymi liczba pustostanów, które stanowią 11% mieszkań, a w niektórych województwach nawet 16%. Są to faktyczne lokale, w których nikt nie mieszka, co stwierdzono na podstawie ilości zużywanego w nich prądu. To jest ciekawe. Czyli zakładamy, że jest jakiś licznik, albo nie ma licznika prądu może. No, to jest ciekawe. To nie z danych GUS-u i ze spisu, to można było stwierdzić wcześniej. Wiąże się z wieloma ciekawymi procesami społeczno-gospodarczymi, to pewna istotna informacja. Dobrze, dobrze, ale co to są za lokale? Łącznie w okresie liczby, no dobrze, ale dlaczego, bo mieli wyjaśnić, co to jest. Posiadanie podstostanów to istotny problem dla samorządów. Wiele takich lokali jest właśnie w złym stanie technicznym, a wyremontowanie ich wiąże się z dużymi wydatkami, mówią eksperci.
Tak jest.
Są w najgorszym stanie, są wyżane, nieczyszczone, sprzedaje się inwestorom. Dlaczego tyle mieszkań stoi pusty? No właśnie, brak funduszy na remont mieszkań gminnych, czyli nie ci predni inwestorzy trzymają puste mieszkania, tylko gminy je mają i gminy sobie nie ogarniają, żeby je sprzedać. Niszczeją, no bo jak coś się nie używa, jak się nie ogrzewa w ziemi, jak tam się grzyb pojawi, jak tam się pojawiają robaki i tak dalej, to jeszcze bardziej niszczeje. Więc sami tutaj przyznają, że to jest problem, że są mieszkania gminne, no ale nie tłumaczy to jednak istnienia pustostan, istnieje coś takiego jak pustostan prywatny. Gminny spoko, nie? To wiadomo dlaczego, ale istnieje prywatny również. Dwie istotne przyczyny. Ruch imigracyjny. Część nieruchomości stoi pusta, bo czeka na właścicieli, którzy wyjechali za pracą, ale planują kiedyś wrócić. I zakupy inwestycyjne. Część inwestorów, no i jaka część? Proszę bardzo, zrobiliście dane, wszystko policzyliście, ile procent? Nie napisaliście. Nie wiadomo. Są też mieszkania na wynajem, na które nie ma chętnych z powodu stanu technicznego czy niefortunnej lokalizacji. Mogą być też zawiłe kwestie własnościowe. Tu się też bardzo zgodzę. Są mieszkania, w których jest wielu, wielu właścicieli. Nie wiadomo, to jak ma zdecydować, jest jakiś udział ze wskazaniem, są jakieś w ogóle stare wynalazki, które w PRL-u funkcjonowały, mieszkań jakichś wspólnotowych, TBS-y, to też jest niezłe jaja są z tym, no ale to chyba jest wynajmowane. Różne takie były pomysły, dopóki nie wymyślili księg wieczystych i tego, że jest jeden właściciel, że on ma jedną księgę na jeden lokal, co całkiem fajnie to uregulowało, ale na pewno jeszcze wiele, wiele takich starych mieszkań jest i z nimi się będziemy bujać, więc to nie jest znowu wina jakiegoś prywatnego inwestora, że nie da się czegoś kupić, bo jest iluś właścicieli i jest ze wskazaniem, a jeden nie żyje i sąd nie jest w stanie sobie z tym poradzić, jak ustalić własność i jak to sprzedać, jak to umożliwić puszczenie dalej.
No. Tak, poza tym jeszcze no, istnieje coś takiego w Polsce jak zasiedzenie. To jest oczywiście nie taka prosta sprawa, ale tak w największym skrócie, jeżeli ktoś długo był gdzieś i sobie tam mieszkał, to może się starać o to, żeby to było jego, bo tak. I to pomijając wszystkie aspekty, to między innymi jest to sposób właśnie na te takie miejsca, kamieniczki takie różne, które mają właśnie kilkudziesięciu właścicieli różnych, z których tam są spadkobiercy, którzy są za granicą, którzy mają to gdzieś, nie będą tutaj, bo samo przyjechanie do Polski kosztowałoby ich więcej niż ten udział w tej kamieniczce i w ogóle nikt się tym nie przejmuje i tak dalej. Więc no, z tym, że żeby na przykład przejąć taką nieruchomość dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, no to wtedy trzeba zapłacić podatek. To jest taki, no. Trzeba te kilka procent do tej wartości jednak zapłacić, więc jeżeli ktoś sobie mieszka gdzieś, a może sobie mieszkać będąc właścicielem, ale musi zapłacić te 20, 30, 40 tysięcy złotych, to czuje pewien opór, więc to może jest również pewna kwestia, że może niech państwo nie opodatkowuje takich rzeczy, tak najprościej, że po prostu... Nie każe im.
Zdejmijcie ten podatek, a nie dodawajcie kolejny, który będzie znowu utrudniał.
Tak.
Tu jeszcze fajne, no.
Mhm. Co tam jeszcze ciekawego? Znaczy, bo okej. Okay. No. Ja się jeszcze spotkałem jakby też z sytuacją taką, że ktoś mógł wynająć sobie, mógł sobie wyodrębnić może część domu, ale takie wyodrębnienie kosztowałoby jakieś, w sensie takie techniczne, remont po prostu, ze 30-40 tysięcy złotych. Co, no, trzeba zrobić. No. Taki wynajem, taki by potem wydał około 1000 złotych, powiedzmy, miesięcznie, więc to by się zwróciło, no, ale zwróciłoby się dopiero po paru latach być może. Więc tutaj też nie oskarżajmy ludzi, że czegoś takiego nie robią, bo po prostu mają tu i teraz pieniądze, a to tamte mają kiedyś tam, za 5, 6, 7 lat dopiero, że na przykład im się nie chce, albo na przykład, że nie wiedzą, co będzie za 5 lat, albo wszystko jedno, ich własność. No, co tam ciekawego odkryłeś?
No jeszcze w sumie to nie wspominają tego, bo to coś jeszcze jeden temat poruszyli, ale to zaraz, nie wspominają o tym, że no właśnie jest w pewnych województwach jest aż 16%, więc zadajmy sobie pytanie, ile z tych pustostanów to są po prostu gdzieś domki na jakiejś dalekiej wsi, albo jakiejś miejscowości, gdzie po prostu już nie ma pracy, bo już wszystko padło i po prostu nie ma sensu tam mieszkać i nikt tam nie chce mieszkać na za żadne pieniądze, bo po co, nie? Tego tutaj jakby nie policzyli ci fachowcy od danych, nie mogli nam powiedzieć, że w takich miejscowościach jest tyle pustostanów, tylko na województwa udało im się na razie policzyć, więc zobaczymy, może za 13 miesięcy się dowiemy, w których województwach ile jest pustostanów, czy są to rzeczywiście duże miasta, w których ten podatek może będzie wprowadzony, czy takie no za przeproszeniem właśnie mniejsze, gdzie nie ma pracy na takie dziury. Ale jeszcze jeden problem znalazł tutaj. Autor tego artykułu podpisał się czy nie? Jest pan Przemysław, jeszcze tego sprawdzę później. Dobra, jeszcze jeden problem znaleźć, słuchajcie. Fliperzy. Dostrzegamy problem pustostanów, czyli mieszkań kupowanych w celach inwestycyjnych, które nie są przez nabywcę zamieszkane, ale nie wynajmowane. Analizujemy też kwestię flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybszej sprzedany po wyższej cenie, no to jest po prostu szczyt zła, że ktoś kupił coś taniej i sprzedał drożej, nie?
Po wyższej cenie chce sprzedać po wyższej cenie?
Kiedy na targu może tam sprawdzą po ile rzodkiewkę i po ile kupił tą rzodkiewkę i gdzie, bo może też zarobi na niej, nie? Może jeszcze gdzieś pójdziemy do marketu, może ktoś znicze sprzedaje na przykład w Święto Zmarłych. Ci to mają duże przebicie, nie? Kupili taniej.
Tak. Znaczy chwała nam za fliperów. Ta fliperzy tak, to są ci ludzie, którzy kupują coś zwykle, znaczy niezwykle, zawsze kupują taniej, a sprzedają drożej, jak mi się uda, a jak mi się nie uda, to jest odwrotnie. Więc chwała im za to, ponieważ to są ludzie, którzy potrafią mieć rzeczywiście strzały, które tak rażą w oczach, że jesteś, on zarobił na nieruchomości 40 tysięcy złotych, albo 50, albo 30, albo 70, albo tak dalej. I oni się tym chwalą, to znaczy ci, którzy robią szkolenia najczęściej się chwalą. Bo, zasada jest taka, żeby jednak zarobić, ale chwała za nich, ponieważ to są ludzie, którzy po pierwsze szukają właśnie zdewastowanych najczęściej, zadłużonych, ludzi, którzy mają problemy, rozwiązują ich problemy, ponieważ... prawne i finansowe. Najczęściej rozwiązują po prostu, bo dają gotówkę na stół. Następnie przeprowadzają remont, z którym normalny człowiek się pieprzy przez kilkanaście miesięcy najczęściej, albo czasem przez kilka lat się ten. Oni wiedzą, że każdy tydzień w plecy to jest konkretna kasa, wobec tego robią te remonty, a zrobili ich już kilkadziesiąt albo kilkaset, więc robią je szybko. Robią je sprawnie. Następnie, bo im szybciej to zrobią, tym szybciej zarobią właśnie tą różnicę. I oddają brand new, wyremontowany, fantastycznie, podniesiony standard, czy kamienicy, czy mieszkania, czy czym tam się zajmują. Więc absolutnie popieramy, ja popieram.
Najważniejsze teraz jeszcze płacą od tego spory podatek. Ponieważ oni to mają jako dochód. Jeżeli ja na przykład bym sobie jedno mieszkanie kupił, pomieszkał sobie w nim albo sobie przez jakiś czas wynajmował i je sprzedał za jakiś czas, to po 5 latach nie płacę podatku. Mogę też na przykład z przychodu kupić kolejne mieszkanie, które jest moje, bo ja w nim mieszkam i też nie płacę podatku, bo zużyłem to, co zarobiłem na cele mieszkaniowe i urząd mi ani złotówki podatku nie policzy, oprócz tego PCC 2% przy sprzedaży. Tak, no to muszę zapłacić. Ale taki flipper, on to opodatkowuje jako dochód, więc nie wiem, gdzie tu jest jakby problem dla państwa, bo na nich zarabiają najwięcej. Oni bardzo szybko obracają dużymi kwotami, podnoszą tą wartość mieszkania, więc zwiększają też PKB nasze. No i tak jak mówisz, z czegoś, co dla kogoś było problemem nie do kupienia, robią coś dla niego, co jest dla niego na tyle wartościowe, że jest w stanie zapłacić dużo więcej i on to płaci, no bo nie chciał tych problemów, nie chciał tego remontu, nie chciał się dochodzić, nie miał gotówki, chciał sobie wziąć na kredyt. Na przykład właśnie dużo problemu jest też braniem kredytów, bo jest niejasna sytuacja na mieszkaniu, bo nie ma księgi założonej, bo nie ma wyczyszczonego własnościowego, nie wiadomo, czyje to jest. I jak taki flipper rozwiąże ten problem, to on umożliwia komuś wzięcie kredytu, kogoś, kto nie ma gotówki i za to wszystko są hejtowani i jeszcze płacą podatek dochodowy w wysokości tam kilkunastu procent albo więcej.
Tak jest. Są fliperzy, którzy się, przede wszystkim oni wynajdują nieruchomości. To jest jakby jedna z bardziej fantastycznych cech ich działalności, ale no są tacy, którzy na przykład się specjalizują w strychach, w takich miejscach, które no sobie stoją i nikt specjalnie na nich nie ma pomysłu, bo nikt, to nie jest niczego niby własność. Trzeba się dogadać z całą resztą, właśnie przepisać księgi wieczyste i tak dalej. No nikomu się nie chce tego robić, bo nikt nie ma motywacji. No to musi być człowiek, którego zmotywuje kilkadziesiąt tysięcy złotych zysku i to jest właśnie on.
Więc i on właśnie walczy z tym okropnym pustostanem, on walczy z tym okropnym brakiem na rynku, no bo zgadzamy się, że jest mało mieszkań i sytuacja się zmieniła. Tak. Rosła nam ilość, też jakby też trzeba mówić o tym, że do wojny rosła nam ilość metrów na mieszkańca, ona wynosiła w tej chwili 28 metrów, tam wcześniej było 27, dużo było mieszkań budowanych, one zostały były dostarczane na rynek do rzędu 100 tysięcy mieszkań na przykład powstawało w ciągu roku, no ale te nasze stare czasy, kiedy po prostu wychodziliśmy z komuny i kiedy był pewien dół i potem wyż demograficzny, no sprawiły, że mieszkań było za mało, to się nie pojawi. Lewica uważa, że pstryknie palcami, wprowadzi jakiś podatek i nagle się pojawi nie wiadomo ile mieszkań i wszyscy będą mieli bardzo tanio, mogli możliwość kupienia, wynajmowania, bo zrobili jakiś podatek. Nie, po prostu jest do odrobienia pewna ilość, no i niestety to będzie hamować, także też czasy mi się wydaje, że nadchodzą cięższe, bo czytam sobie, że nie ma zdolności, bo podniesiono kwoty właśnie tych stóp procentowych, mniejsza zdolność na mieszkańca, mniej ludzi będzie kupować, spada zainteresowanie lokalami, a więc i deweloperzy będą hamować te budowy, a więc i będzie rosło bezrobocie wśród ekip, które tam budują to, więc to nas troszkę czeka w najbliższym czasie, a za branżą budowlaną pewnie inne podążą, takie mamy przewidywania w tej chwili.
No to ja może zamknę klamrą to informacją od pana, a to nie będę mówił ten, od jakiego pana najpierw. Spytam się ciebie, Marku, gdybyś miał 650 tysięcy złotych, co byś z nimi zrobił? Wiem, że tak kontekstowo już teraz jesteśmy w nieruchomościach, ale tak, załóżmy, że masz...
Ja bym spłacił oczywiście kredyty. Co robię?
Tak, żebyś się spłacił, albo nie, może nie spłacił, część byś tak nadpłacił i wziął pewnie kolejne.
Nie, znaczy ja bym teraz nie kupował mieszkań, bo uważam, że są za drogie, wręcz jedno sprzedałem i uważam, że to nie jest moment na kupowanie, bo będzie mniej. Natomiast nadpłacanie kredytu uważam, że jest świetną inwestycją w takich niepewnych czasach, bo no jest inwestycją pewną. Nie stracicie raczej na tym, a możecie zyskać pewną kwotę, która będzie rosła nam. Ja sobie policzyłem, że to nawet jest jeszcze przed podwyżką to wychodziło 10% zwrotu z inwestycji, więc myślę, że to będzie coraz większy zwrot teraz, jak nie macie pomysłu, a wszystko idzie w dół, cała giełda idzie w dół, nie tylko kryptowaluty, o czym jest pewnie najgłośniej, ale idą w akcje różnych gigantów technologicznych typu Tesla, Netflix i tego typu, no nawet w ciągu roku tam 20-30-50% spadło, więc złoto też nie wystrzeliło jakoś do góry, kryptowaluty w dół, więc jest to niepewny czas i zobaczymy, czy nie trzeba będzie nadpłacać. Ja widzę, że jest problem jakiś, czy to ja spadłem ze streama, czy to Hugo spadł, bo u mnie to wygląda, że jego nie ma, ale widzę, że też może być odwrotnie. Dajcie znać na czacie, a ja zrobię chwilę przerwy i będziemy wracać pewnie z podsumowaniem. O, ja jestem tylko. Dobra, robimy chwilę przerwy. A wy słuchacie końcówki drugiej godziny kontestacji, wydanie główne. Co tydzień nadajemy dla was w poniedziałki po 21:00 i wtedy można zadzwonić jeszcze. Jeżeli macie ostatni szybki jakiś news czy coś, to możecie zadzwonić. Zadzwoń kontestacja.com. Widzę, że tutaj Hugo pisze, że restart komputera nastąpił, więc za chwilę będzie. A ja jeszcze przypomnę, że można dawać napiwki na napiwkikontestacja.com i można sobie też naszego Patronite'a znaleźć. To wszystko tam w opisie jest na dole zawsze dostępne i nam wrzucić parę złotych na nasze koszty. Będziemy bardzo wdzięczni. A w zamian oferujemy oczywiście dostęp do naszych wszystkich nagrań. Nie tylko jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i na Twitchu na żywo, ale również jeżeli ktoś preferuje nagrania w wersji audio, to na Spotify'u nas znajdzie, na Anchorze, na Apple Podcast, na Google Podcast. Tam wszędzie możemy być słyszeni w formie MP3 i można z tego korzystać. To się replikuje dosyć szybko po naszej audycji, także zapraszam was, jeżeli wolicie. No i Odyssey, no próbowaliśmy tutaj, miałem duże nadzieje, że się uda również być online tam, bo to taka fajna, zdecentralizowana platforma, która zdobywa popularność i nadawanie w niej na żywo byłoby fajnym osiągnięciem, ale niestety były problemy z jakością tam, więc może za jakiś czas wrócimy, spróbujemy. Ale na razie te wszystkie kanały na dole są dla was dostępne, także podnijcie, zobaczcie, dajcie lajka, niech się tam też coś kręci. Jest Hugo z powrotem.
Tak jest, to ja w takim razie wracam do mojego pytania, 650 tysięcy złotych, jakby ktoś miał wolne, no to zobaczmy, na co wydał je premier naszego rządu. No więc być może nie jest to oczywista rzecz. Premier naszego rządu wydał 650 tysięcy złotych na życzenia noworoczne, na wielkanocne życzenia premiera Mateusza Morawieckiego. Może tutaj spójrzcie na jego twarz, jakby ktoś nie pamiętał, to sobie przypomniał przy okazji życzeń wielkanocnych właśnie. Jak magazyn, znaczy miesięcznik Press zadał pytanie właśnie o koszt do Centrum Informacyjnego Rządu. Jest to kwota za emisję tych oto życzeń, rozdysponowana pomiędzy TVP, Polsat, jak łatwo się domyślić, Republikę oraz telewizję Trwam. ale również pojawił się w grupie RMF, czyli w RMF-ce, ale w Zewce już nie, już Wielkanocna.
Nie dotarło, czuję się oszukany.
Nie dotarło do ciebie. O, to ja w sumie nawet nie słyszałem tych życzeń, ale to skoro tyle zapłaciliśmy, to może poszukaj tak szybko, co?
No,
życzeń noworocznych. W każdym razie, no, co pokazuje jasno, czarno na białym, jak łatwo się wydaje nie swoje pieniądze, szczególnie na swoje cele. To się wydaje najłatwiej. Nie sądzę, żeby komukolwiek kiedykolwiek przyszło do głowy, że jeżeli mam 500 000 złotych, to wydam je na życzenia dla rodaków. To myślę, że to będzie ostatnia rzecz. A państwu widzę przychodzi. To jest jakby nie jest dla nich problemem żaden taki, że 500 000? Co to 500 000 jest, panie? I to się zawsze tak też tłumaczy. Co to jest 500 000? Myślę, że to by rozwiązało problem z gotówką paru osobom przynajmniej, których znam. Czy mamy życzenia za 650 tysięcy złotych?
Mamy życzenia. Potem je sobie w ogóle na koniec puścić, wiesz? Może tak zrobimy.
Dobrze.
Ja też widzę, że słuchaj, 3 lata temu też były te życzenia i nawet wygląda chyba, że w tym samym tu, no podobnie wygląda ten stół. Być może to jest jakaś tam rodzina jego, czy tam jakaś wynajęta ta sama, ale wygląda podobnie. W każdym razie minuta życzeń na koniec za 650 tysięcy. Jak ktoś nie widział, mimo że tyle poszło kasy, to będzie mógł nadrobić, a my się tymczasem żegnamy. Widzimy się za tydzień. Kontestacja.com, tam znajdziecie wszystkie nasze nagrania. I cóż, mówił do was Marek Zemsta.
I Marcin Hugo-Kosiński, dobranoc.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości, w którym tradycyjnie spotykamy się w rodzinnym gronie. W tym roku, nareszcie po 2 latach, możemy świętować wspólnie. Będziemy mogli ze sobą rozmawiać, wspominać i snuć plany na przyszłość. Ale dla wielu polskich rodzin, ze względu na niespodziewanych gości, te święta są wyjątkowe. Pani Małgorzata i pan Marek przyjęli pod swój dach rodzinę uchodźców wojennych z Ukrainy. Panią Swietłanę i jej 2 dzieci. Tysiące Polaków okazuje swoją pomoc. Otwierają swoje serca i domy. Dzielą się tym, co mają. Ten dar niezwykłej solidarności będzie pamiętany na Ukrainie przez pokolenia. Chciałbym moim rodakom za to wszystko z serca podziękować i nisko się ukłonić. Życzę zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi nam miłość, optymizm i pokój.
No bardzo pięknie. Dziękujemy również i żegnamy się. Dobranoc.
Dobranoc.